Kadry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie. Kto stworzy zarząd województwa podlaskiego? Jak potoczą się losy paktu migracyjnego i ustawy aborcyjnej? Między innymi o tym będziemy mówić dzisiaj w Grach Politycznych. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Witam pana.
Kłaniam się, witam panią redaktor i państwa naszych słuchaczy.
Oraz Karol Pilecki z Koalicji Obywatelskiej, radny województwa podlaskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od wydarzeń światowych, od sytuacji na Bliskim Wschodzie w kontekście irańskiego ataku na Izrael. Co polskie władze robią, co powinny robić w tej sprawie? Proszę bardzo, poseł Jarosław Zieliński jako pierwszy.
No przede wszystkim trzeba wszystko to, co się dzieje, bardzo bacznie obserwować i reagować na te wydarzenia, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie i mądrze i odpowiedzialnie i wspólnie z NATO i partnerami europejskimi. No ale przede wszystkim z USA, bo to jest dla nas partner strategiczny. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest mocno skomplikowana i my ani z tej pozycji, w której jesteśmy i z tą wiedzą, którą mamy, ona jest świeża ta wiedza, ani w tak krótkim czasie nie jesteśmy w stanie tego dokładnie przeanalizować. Ja zapoznałem się przed tą audycją, bo wiedziałem, że ten temat może wystąpić w związku z tym, że jest świeży i żywy, z opiniami ekspertów i oni też mówią o daleko idącej niejednoznaczności sytuacji, że mówią o tym, że się może w różnych kierunkach ta sytuacja rozwinąć, natomiast no, mamy do czynienia...
Zwłaszcza, że jeżeli się wtrąci też w to Rosja?
No Rosja jest chyba jakimś w zapleczu tych wydarzeń, uczestnikiem ich. To nie jest tak, że się dzieje to wszystko bez zaangażowania Rosji. Natomiast kilka elementów można już skomentować. Ja bym na pierwsze miejsce, jakby nie podejmując się prognozowania rozwoju sytuacji, bo różnie to może wyglądać, ale mam nadzieję, że nastąpi deeskalacja jednak. Nie będzie eskalacja, a jednak będzie deeskalacja, bo wiele państw, graczy światowych, w tym graczy światowych można powiedzieć, jest zaangażowanych właśnie w ten proces deeskalacji, żeby napięcie nie rosło, żeby nie rozwinęła się z tego jakaś groźniejsza sytuacja niż ma to miejsce dzisiaj, żeby ona nie wykroczyła zwłaszcza no, poza teren Bliskiego Wschodu, poza wymiar regionalny. Chociaż i w wymiarze regionalnym chodzi o to, żeby nastąpiło uspokojenie tego, co się wydarzyło. Ale jedno chciałbym na pierwszym miejscu pokazać. My o tym wiedzieliśmy tak naprawdę, ale ten atak irański pokazał znaczenie dobrej, skutecznej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, jaką ma Izrael. Mówimy, wiemy o tym, że to jest najlepsza właściwie chyba obrona przestrzeni powietrznej.
Ukraina też o tym mówi.
Tak, i wydarzenia na Ukrainie pokazują, jak to jest ważne, ale i w polskim kontekście, w kontekście zagrożenia, jakie my przeżywamy, no Bogu dzięki, póki co nie jest to zagrożenie bezpośrednie, ale różnie się może sytuacja rozwinąć także, jeżeli chodzi o agresję Rosji. Nie wiemy, jak się potoczy wojna ostatecznie na Ukrainie, kto tę wojnę wygra. Chcielibyśmy, żeby oczywiście wygrała ją Ukraina, żeby Rosja cofnęła się w swoich imperialnych planach, ale różne mogą być też tutaj scenariusze, więc jakby moją uwagę zwróciła właśnie szczególnie ta sytuacja, jak właśnie taki zmasowany atak dronów, prawda, został odparty z przestrzeni powietrznej Izraela i jak ta szczelna jest ta obrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza i taką też chcielibyśmy mieć u siebie.
A sytuację tą komentował pan jako poniekąd były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, a jak tą światową sytuację komentuje podlaski radny Karol Pilecki?
Szanowni państwo, no przede wszystkim tutaj każda ze stron tego konfliktu próbuje przedstawić światu inny obraz i znaczenie podejmowanych działań. Ta noc z soboty na niedzielę była historyczna w pewnym sensie też dla Iranu, bo to pierwszy taki atak przypuszczony na Izrael, gdzie wysłano setki dronów, między innymi dronów poruszających się z prędkością tam chyba bodajże maksymalną do 200 km na godzinę. A Izrael też przedstawia to wspólnie ze swoimi sojusznikami, z Jordanią, ze Stanami Zjednoczonymi jako sukces, ponieważ zadziałała żelazna kopuła, która chroni Izrael przed takimi atakami. Do tego myśliwce sojuszników z Wielkiej Brytanii i ze Stanów Zjednoczonych, które również zestrzeliwały w powietrzu irańskie drony. No, także tak naprawdę nie doszło tutaj do żadnych szkód po stronie Izraela. Tam bodajże kilka dronów na kilkaset udało się dotrzeć kilku dronom na terytorium Izraela, ale to w skali całego ataku naprawdę nieznaczna ilość. No i teraz jesteśmy przed decyzjami Izraela i sojuszników. Nie oszukujmy się.
A też przed decyzjami polskiego rządu?
Znaczy przede wszystkim decyzjami Stanów Zjednoczonych, więc zobaczymy, jakie one będą. Ale myślę, że Izrael nie potraktuje tych zdarzeń jako argumentu do jakiegoś kontrataku i do rozpętania większego konfliktu. Być może poza jakimś atakiem na bazy wojskowe czy jakieś punkty strategiczne znajdujące się w Iranie. No, zobaczymy, jak się to dalej będzie rozwijało. Z uwagą obserwuję komunikaty rządów światowych zaangażowanych w ten konflikt czy uczestniczących, być może będących sojusznikami Izraela, tak należałoby to właściwie określić. No, dla naszego wolnego świata jest to taki też niebezpieczny sygnał, bo pokazuje, że Teheran, Iran finansują ten cały Hezbollah czy muzułmanów zaangażowanych w ten konflikt zbrojny. Jest to niebezpieczne. Tym razem de facto niczym się poważnym to nie skończyło, aczkolwiek na przyszłość jest to jakiś znaczący sygnał, że w ogóle te siły odważyły się na taki atak.
Ja może jeszcze powiem parę słów w kontekście tego, o czym rozmawiamy, na pani pytanie, pani redaktor, próbując odpowiedzieć, ale pani właśnie zapytała o Rosję i chciałbym właśnie może do tego
no właśnie
nawiązać.
Na ile my jesteśmy bezpieczni w kontekście tego, że Rosja uchodzi za przyjaciela Iranu?
No właśnie, na pewno tak jest. I Rosja jest graczem polityczno-wojskowym w rejonie Bliskiego Wschodu, na pewno ma tam swoje interesy, ale właśnie chcę podkreślić ten fakt, że Stany Zjednoczone, państwa europejskie, sojusznicy Izraela, wszyscy liczący się sojusznicy Izraela zareagowali jednoznacznie. Rosja też ten sygnał musi odczytać, bo gdyby było wahanie, gdyby ta reakcja była mniej jednoznaczna, to dla Rosji byłby na pewno też jakiś impuls do działań pewnie bardziej aktywnych. Natomiast dostała Rosja, myślę, jasny sygnał, że trzeba po prostu bardzo ostrożnie do tego podchodzić, ponieważ cały ten świat Zachodu, sojusznicy Izraela, no, są zgodni i reagują jednakowo. To jest bardzo ważne.
Czy myśli pan, że faktycznie Rosja odczyta ten sygnał odpowiednio dla nas?
Ja myślę, że jednak w tym wszystkim Rosja po pierwsze ma taki interes, żeby odwrócić trochę uwagę świata od wojny.
Pomiędzy, uwagę i siły militarne.
Tak, Rosją odciągnąć. A Ukrainą. Więc w tym kontekście może też stymulować do jakichś takich działań, czy sprzyjać Iranowi. No, niemniej jednak myślę, że odpowiedź jakaś taka intensywna, czy atak Izraela na Iran, czy Zjednoczonych Sił, w tym Stanów Zjednoczonych na Iran, mógłby zostać przez Rosję w przyszłości wykorzystany jako argument do podejmowania innych działań zbrojnych. Więc myślę, że ten atak na Iran nie będzie jak przypuszczony. Żeby wpłynąć w jakiś sposób na tą żelazną kopułę chroniącą Izrael, to trzeba byłoby wystrzelić tysiące rakiet. Tam wszystkich, czy rakiet, czy dronów było około 300, więc to w żaden sposób nie zagrażało tej żelaznej kopule. No, niemniej jednak świat został poruszony.
Może jeszcze warto odnotować jeden aspekt, mianowicie ten, że nie wszystko jest łatwe do kontrolowania w tym regionie, ponieważ oprócz państw, aktorów tego teatru, takiego dość mocno napiętego, już wojennego można powiedzieć, ale na szczęście tylko w incydentach, a nie w jakichś działaniach szerszych, ale są także jeszcze organizacje niepaństwowe, są organizacje terrorystyczne i właśnie tutaj one nie są pod pełną kontrolą, oczywiście pozostają pod wpływami różnych graczy, ale one mają też swoją samodzielność w działaniach i ja się obawiam tego, żeby one nie wykorzystały tej sytuacji dla swoich celów. To też warto ten aspekt analizować i zwracać na niego uwagę.
I tutaj panowie są bezpiecznie się czują, jeżeli chodzi o działania polskiego rządu?
Znaczy na razie,
mają panowie zaufanie?
Na razie, pani redaktor, tutaj polski rząd taki, jaki jest teraz, czy taki, jaki by był kiedykolwiek, czy był wcześniej, to jeszcze nie ma jakiegoś takiego bardzo
nie musi jeszcze takiego, wchodzić na tą scenę.
Takiego zobowiązania, takiego pola, takiej konieczności jakiegoś aktywnego działania, poza tym, co powiedziałem na początku. Poza koniecznością czuwania, analizowania i reagowania wspólnie z sojusznikami.
I wyciągania ewentualnie odpowiednich wniosków dla nas. Przejdźmy teraz na nasze podlaskie podwórko. Od tygodnia są różne spekulacje o tym, które partie zdominują sejmik województwa. PiS w 30-osobowym sejmiku może liczyć. Ma 15 mandatów, Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga wspólnie 14, jeden mandat Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Czyli niedawny wicemarszałek Stanisław Derechajło. Kto zatem będzie tworzył zarząd województwa? Bardzo proszę, podlaski radny Karol Pilecki. Która to już będzie u pana kadencja w sejmiku?
Teraz to będzie czwarta kadencja, pani redaktor.
Czyli już jakieś tam gry może pan zdradzić
nam? Można powiedzieć, że jestem mniej więcej zorientowany. Żartobliwie to oczywiście.
Miejmy nadzieję, że więcej.
Zdecydowanie więcej. No, kto będzie tworzył zarząd? Na pewno radni sejmiku. Tak jak pani powiedziała, że określeni radni dostali się z list Prawa i Sprawiedliwości, czy Koalicji, czy Trzeciej Drogi i Konfederacji. No, warto też napomknąć, że wielu radnych, czy z PiS-u, czy chociażby radny z Konfederacji, nie są członkami tych partii politycznych. Więc no, widzimy tutaj pole do jakiegoś takiego szerszego porozumienia, które zbuduje stabilną większość sejmiku województwa podlaskiego. Przed nami tak naprawdę cała perspektywa unijna, całe KPO. No i w mojej ocenie dobrze by było, żeby te środki wydawał zarząd, który może funkcjonować w porozumieniu ze stroną rządową, bo to bezsprzecznie ułatwia pracę w samorządzie województwa podlaskiego. No i pracujemy nad tym, żeby tę większość w sejmiku zbudować.
Czyli jeżeli na przykład zarząd województwa tworzyłoby jednak Prawo i Sprawiedliwość, czyli mam rozumieć, że współpraca z rządem obecnym nie będzie się układała i województwo podlaskie dostanie mniej pieniędzy?
Znaczy,
będzie po macoszemu traktowane?
Nie straszyłbym tym, że dostanie mniej
tak
pieniędzy.
Tak zrozumiałam.
Ale weźmy taki przykład wcześniejszy Białegostoku i zablokowanie budowy hali widowiskowo-sportowej z powodu budki meteorologicznej. To był taki trochę wymowny przykład tego, jak ktoś chce złośliwie zaszkodzić, to może to zrobić. No,
ale to Prawo i Sprawiedliwość?
Znaczy, po trzech miesiącach okazało się...
Tą budkę meteorologiczną tam postawiło i się trzymało, że bez zgody...
Myślę, że i pani, i słuchacze muszą sami wyciągnąć wnioski, bo po trzech miesiącach okazało się tych rządów, prezydent spotkał się z osobami odpowiedzialnymi w kontekście tej budki meteorologicznej, okazało się, że jej przestawienie...
Że nowe władze zmieniły zdanie.
Że jej przestawienie czy usunięcie nie będzie tutaj przeszkodą. No to, to jakby wnioski nasuwają się same i bałbym się takiej spychologii w tych pięciu latach tej kadencji, że czegoś nie udało się w województwie zrobić z winy rządu, ponieważ nie wiem, coś zostało zablokowane, bo tu rządzi Prawo i Sprawiedliwość. W sejmiku rządzi ten, kto ma większość. No, trzeba powiedzieć sobie, że dotychczasowy zarząd, choć Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, to nie udało się zbudować samodzielnej większości, ponieważ mają 15 radnych. A to predestynuje naszą stronę do tego, żeby też tą większość zbudować, bo po naszej stronie opozycyjnej, a potem jak się zachowywał na końcu kadencji Stanisław Derechajło, chyba można powiedzieć, że też jest mu bliżej do opozycji.
Ale
niż do
razem ze Stanisławem Derechajło nadal nie będziecie mieć tej większości.
No tak, mamy wtedy 15-15 i teraz pytanie, czy uda się kogoś przekonać do naszej wizji rozwoju województwa podlaskiego i tego, że gwarantujemy współpracę też na szczeblu centralnym, co może bezpośrednio przełożyć się na rozwój infrastruktury chociażby samorządu województwa.
Ale będziecie przekonywać samego Stanisława Derechajłę, czy całą Konfederację, z ramienia której startował do sejmiku? Czy wchodzi w ogóle współpraca Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją?
Te rozmowy odbywają się na szczeblu politycznym i one będą na pewno prowadzone ze Stanisławem Derechajłą. Co do kwestii już bezpośrednio rozmów z partiami politycznymi, no to nie czuję się upoważniony, żeby zabierać głos w tym temacie.
A już z jakimiś politykami, którzy dostali się do sejmiku z listy Prawa i Sprawiedliwości, rozmawialiście? Czy ewentualnie powiedzmy, nie przeszliby na waszą stronę?
Tak, nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
A jak to wygląda z kolei z pozycji Prawa i Sprawiedliwości?
Najpierw zdanie komentarza.
Przekonywanie na przykład Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi czy Konfederacji?
Najpierw zdanie komentarza, jedno zdanie dosłownie, bo nie chciałbym temu więcej miejsca poświęcić.
Samorządu z rządem.
Nie. Tej pierwszej sprawy, którą pan radny poruszył, czyli tej budki, która tam przeszkodziła w czymś. No, panie radny, rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył ogromną kwotę środków finansowych na budowę, na te inwestycje. Ja nie wiem, co pan opowiada, jakieś bardzo pokrętne tłumaczenia, że coś tam przeszkodziło. No przecież nie rząd przeszkodził w tym, także rząd Prawa i Sprawiedliwości dał pieniądze i to jest właśnie rzecz podstawowa i trzeba było zrealizować te inwestycje, na skutek czego ona, jakie przeszkody natrafiła, to już jakby zupełnie sprawa innych podmiotów, nie rządu na pewno. A teraz co do tego, co pan radny też powiedział odnośnie przyszłości, ewentualnej przyszłości w sejmiku. Ja uważam, że dojrzała demokracja, chciałbym w takiej uczestniczyć, bo już mamy za sobą sporo lat, ponad 30 lat demokracji, to trochę już jest, jakby nie patrzeć, i sporo kadencji parlamentu i sejmików po ostatniej reformie samorządowej. I chciałbym, żeby dwie zasady były trwałe. To znaczy po pierwsze, żeby były stabilne i żeby wszyscy je uznawali. Po pierwsze, żeby nie robić czegoś takiego, że ktoś wchodzi z innego komitetu wyborczego, uzyskuje mandat, a potem inni próbują go wyciągać z tego komitetu do swoich partii, swoich komitetów, swojej większości.
Robi.
Nie robi tak. Zaraz to wytłumaczę.
Dobrze.
Więc pan radny, jak zrozumiałem, powiedział tak, nie mają jako koalicja 13 grudnia, tam przenosząc na skalę krajową, nie mają większości
nie
w sejmiku.
Nie,
no 13 grudnia.
To dlatego, że prezydent Duda wyznaczył taką datę, chcąc być złośliwym.
Nie dlatego, tylko dlatego to wynika ta nazwa z tego, co robicie. Chodzi o te wszystkie siłowe zamachy na instytucje i tak dalej, nieprzestrzeganie praw obywatelskich. No, to oddzielna jakby sprawa, możemy o tym za chwilę porozmawiać.
Subiektywne zdanie pana posła.
Wybory pokazały, że nie subiektywne, tylko jednak bardzo wielu Polaków tak myśli, no stąd też, ale niech pan mnie nie przerywa, jest pan będzie łaskawy.
Ja
słuchałem tego, co pan mówi, no proszę mnie przerywać, bo pan po prostu mi przerywa i to jest niekulturalne, no naprawdę. Ja słuchałem pana bardzo uważnie i będę słuchał kolejnych pana wypowiedzi. Pozwoli pan mi skończyć, skoro pani redaktor mnie udzieliła. Ale niech pan zamilczy wreszcie, no.
Ale nie pan dyktuje tu warunki, tylko panie redaktor.
Ale pani dała mi głos.
Słucham namiętnie obu panów.
Ale
proszę bardzo,
dała mi głos, a nie panu
pośle,
teraz.
Proszę,
proszę te wstawki sobie zachować na potem po prostu. Więc wybory samorządowe pokazały, że rzeczywiście nasz punkt widzenia, naszą ocenę sytuacji podziela bardzo wielu Polaków. No, zwycięstwo nasze w sejmikach to pokazuje. Teraz chciałbym właśnie powiedzieć bardzo mocno wyraźnie, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 15 mandatów, to jest 15 mandatów. I proszę uszanować ten fakt, a nie robić jakichś takich działań partyzanckich, żeby kogoś namawiać, żeby do was przeszedł, bo ktoś, kto się zdecydował na start z Prawa i Sprawiedliwości, to się zrobi to świadomie. Ktoś, kto z Koalicji Obywatelskiej też zrobił to świadomie, czy z Trzeciej Drogi. Ja zakładam, że to są ludzie dojrzali, poważni i będą pod tymi szyldami pracować, pod którymi uzyskali mandaty.
I uszanujmy. Mandat do tworzenia zarządu ma w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli
ma Prawo i Sprawiedliwość. Teraz, jeżeli są rozmowy, czy będą z przedstawicielem Konfederacji, który uzyskał mandat, jeden mandat Konfederacja uzyskała, no to właśnie z przedstawicielem Konfederacji. I jeżeli by został zawarty sojusz, porozumienie, żeby uzyskać większość, no to właśnie z poszanowaniem podmiotowości i Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Tak to rozumiemy. I proszę, żeby to szanować. No i właśnie po drugie, proszę szanować inną zasadę, bardzo ważną, że jeżeli wyborcy dostrzegają, że powierzają władzę w Sejmie, w rządzie i w sejmiku różnym, odmiennym opcjom politycznym, to trzeba dla dobra sprawy współpracować. Tak może być, że kto inny będzie rządził w sejmiku, a kto inny w rządzie i trzeba współpracy, a nie zemsty, prawda? Za to, że powiedzmy Podlasie wybrało prawicę, a nie postkomunę, lewicę i liberałów, no to nie będziemy dawali pieniędzy. Tak nie może być. Znaczy, jeżeli tak będziecie
ale
postępować...
Ale tu pan radny zwrócił uwagę na inny wątek.
Już kończę. Gdybyście tak postępowali, no nie pan oczywiście, tylko pana opcja, gdyby tak postępowała, to po prostu by postępowała bardzo niewłaściwie i na pewno za to też poniesie w kolejnych wyborach odpowiedzialność.
Pan radny delikatnie zwrócił uwagę, że gdyby się nie powiodło rządzenie w sejmiku Prawo i Sprawiedliwości, to wtedy łatwiej byłoby im zrzucić winę na rząd, że to zła współpraca.
Ale jak Prawo i Sprawiedliwość może rządzić, jak ma 15 mandatów, a potrzeba do rządzenia 16?
Ale jak może rządzić Koalicja Obywatelska, mając 8 mandatów, no panie radny?
Nie, jako opozycja mamy 15. A czy będziemy rządzić, to zobaczymy. No macie, to się okaże.
Macie w koalicji tej rządowo-parlamentarnej.
Ale to nie znaczy, że opozycja ze sobą współpracująca, a jak to jest, żeby stworzyć zarząd.
A jak to jest możliwe, to się pan przekona.
No zobaczymy. Macie na ten moment tej koalicji 13 grudnia rządowo-parlamentarnej tutaj w województwie podlaskim.
Nie wiem, kogo nazywa pan postkomuną, bo ja jestem z rocznika 8-4. Natomiast to w Prawie i Sprawiedliwości pan Piotrowicz wiedzie prym i był prokuratorem i wsadzał do więzień ludzi Solidarności i opozycji.
Ja powiedziałem też o liberałach, o postkomunistach.
Ale liberałach gospodarnych,
panie pośle. Przy założeniu, że jednak Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, będą współpracować z Konfederacją, no załóżmy, że mało realne, ale jednak jest taki scenariusz.
Tak samo realny jak współpraca Konfederacji
z Konfederacją. I wtedy macie 15 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość 15. To kto będzie miał mandat do tworzenia zarządu w momencie, kiedy tu tworzy się koalicja 15-osobowa i tu jest...
Panie redaktor, mówię o sytuacji takiej patowej, która oczywiście w jednym z wariantów może
też
powstać.
Też trzeba rozważać.
Bo nie możemy tego wykluczyć. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale oczywiście matematyka jest taka, że teoretycznie i tak może być. Ale myślę, że dojrzałość tych, którzy uzyskali mandaty, pozwoli stworzyć zarząd i ten zarząd powinien stworzyć Koalicja Prawa i Sprawiedliwości z tym, kto zechce z nami współpracować, dając tę większość do rządzenia, która jest bardzo bliska, bliższa niż dla drugiej strony w każdym razie.
A jeżeli Koalicja Obywatelska będzie miała tych 15 mandatów, faktycznie ma wtedy mandat do wystąpienia, chcemy tworzyć zarząd województwa? Nie dając tutaj pierwszeństwa Prawu i Sprawiedliwości, które uzyskało w wyborach większą liczbę mandatów?
Pani redaktor, bo tak skupiamy się na kwestiach technicznych i tych matematycznych dotyczących większości.
Co będzie?
Niemniej jednak ja liczę na zbudowanie tej większości w sejmiku w oparciu o jakby pewne postulaty programowe, czy pewną wizję rozwoju regionu, wokół której będziemy budować tą większość. Jeżeli będzie pierwsza sesja sejmiku, to większość, jeżeli taka będzie na sali sejmikowej, będzie dysponowała też porządkiem obrad. I już wtedy może dojść do wniosków związanych na przykład z wyborem przewodniczącego sejmiku, czy z wyborem marszałka województwa podlaskiego. Więc nie jest wykluczone, że kandydatów na marszałka będzie dwóch na przykład na pierwszej sesji, a być może nikt się nie odważy na pierwszej sesji zgłaszać takiego wniosku, ponieważ ustawodawca jakby przewidział to, dając radnym 3 miesiące na wybór nowego zarządu. Do czasu wyboru nowego zarządu funkcjonuje stary zarząd, więc jakby też nie koliduje to z działaniem czy z jakąś blokadą samorządu województwa podlaskiego.
A jak długo będzie rządzić? Proszę bardzo, panie pośle.
To jedno zdanie. No, wydaje mi się, że tu nie ma co dywagować. Trzeba uznać wynik wyborów. Wynik wyborów jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 2 razy więcej mandatów niż Koalicja Obywatelska i więcej niż Koalicja Obywatelska z jej koalicjantem, czy z Trzecią Drogą. I teraz jakieś próby kombinowania, że może ktoś by przeszedł na tamtą stronę, są po prostu niepoważne. No i chcę tyle powiedzieć.
Ważnym wydarzeniem minionego... zanim przejdę, bo chciałam zapytać jeszcze o pakt migracyjny, ale zanim do tego przejdę, to jak długo może działać jeszcze zarząd województwa pod przewodnictwem marszałka Artura Kosickiego? Jak to...
No może działać maksymalnie 3 miesiące technicznie. Tak przewidział to ustawodawca. Do czasu wyboru nowego, kompletnego zarządu, bo jakby wybór samego marszałka też o niczym nie będzie świadczył. Będzie musiał być wybrany i marszałek, 2 wicemarszałków, 2 członków zarządu. I jakby wtedy stary zarząd kończy swoją pracę w samorządzie województwa podlaskiego. A czy mówiąc jeszcze językiem pana posła o tym przeciąganiu, to chyba premier Donald Tusk wyraźnie powiedział, że nie przewiduje żadnego kupczenia stanowiskami, ponieważ nie chce powielać tego, co praktykowało Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji. No i tak jak mówię, raczej będziemy tu budować większość w oparciu o pewne rozwiązania programowe dotyczące rozwoju regionu. Prawo i Sprawiedliwość też musi wyjść z takim pomysłem, bo jak pan poseł słusznie zauważył, mają 15 mandatów, a nie 16. A taka
i pewnie
większość
też
jest
Prawo
potrzebna.
I Sprawiedliwość w oparciu o program będzie próbowało budować większość.
Pan radny mnie nie rozśmiesza z tym waszym programem, tak na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, bo to naprawdę bądźmy poważni.
Jesteśmy poważni.
Pan chce powiedzieć mniej więcej tyle, że jakby Prawo i Sprawiedliwość kogoś pozyskało z drugiej strony, to jest kupczenie. A jak Platforma pozyska, to oczywiście jest sojusz programowy. No panie radny, niech pan siebie słucha, naprawdę.
Państwo praktykowali
posłuchacze
rzeczy,
słuchają i mnie, i pana, i potrafią też to ocenić. Także,
no ale zobaczy pan, większość...
Proszę słuchać zabranego głosu też.
Wielu radnych z Prawa i Sprawiedliwości było jednak w spółkach Skarbu Państwa, będąc w sejmiku. Ja rozumiem, że to też dawało jakąś gwarancję.
Co to, ale co to ma za związek jedno z drugim?
No, ja myślę, że...
Wasi radni byli w spółkach samorządowych, choćby kiedy nie mieliście władzy krajowej, a teraz, kiedy macie władzę krajową, też będziemy to obserwować. No, panie radny, naprawdę, niech pan nie odwraca kota ogonem i nie nazywa inaczej rzeczywistości, która nazwać inaczej nie da po prostu. Robiliście to...
Ciekawa jestem, czy mniej emocji u panów wzbudzi pakt migracyjny przyjęty przez Platformę
Obywatelską, czy Koalicję Obywatelską dzisiaj, jak nazwać, tak nazwać, jest mistrzem w kłamstwa, które ubiera też w inny język i myśli, że rzeczywistość będzie inna, jak ją inaczej nazwie.
Pan radny,
jak
musi oni, się do tego
jak oni robią zamach na media, na przykład publiczne, to oczywiście, czy na niezależność prokuratury, sądów, to oni oczywiście walczą o demokrację, prawda? Jak my chcieliśmy uporządkować to wszystko, żeby działało naprawdę dobrze, to było to rzekomo zagrożeniem dla demokracji. No przecież to wszystko naprawdę ludzie widzą, no panie radny.
Karol Pilecki.
Tak, dziękuję panie redaktor. Panie pośle, wy porządkowaliście to nie po to, żeby usprawnić system, bo akurat jeżeli chodzi o prawo, to praktykuję w sądach, więc terminy przebiegu rozpraw wcale się nie skróciły, a na tym zależy społeczeństwo. Wy chcieliście to poukładać po prostu po swojemu.
A teraz się skróciły?
I na szczęście to zostało przerwane. Cieszę się, że pan ma takie oczekiwania w stosunku do tego rządu, który rządzi od 4 miesięcy, a nie ma pan takich oczekiwań w stosunku do swojego rządu, który rządził 8 lat, więc
ale nie zanosi się na to, żebyście cokolwiek uzyskali w tym względzie, bo robicie tylko po prostu siłowe wejścia do różnych instytucji. Prokuratura, media publiczne, teraz odgrażacie się, że sędziowie, którzy zostali prawidłowo powołani, nie będą dostawali spraw, czy w ogóle może ich trzeba tego tytułu sędziów pozbawić.
W tych kwestiach wypowiada się Sąd Najwyższy.
Naprawdę, no wie pan.
Pozostawiłbym kompetencje.
Dobrze, a na razie sporo i szybko.
Na razie to 4 miesiące, dobrze, to niech będzie, że tylko 4 miesiące, ale w ciągu 4 miesięcy powinna się zarysować jakaś chyba taka linia, która będzie dawała nadzieję, że te wasze postulaty programowe, czy te obietnice programowe się spełnia. To po prostu to są kłamstwa, a nie żadne działania.
Zmienimy temat na pakt migracyjny, bardzo proszę.
Gry polityczne.
2 miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego parlament przyjął pakt migracyjny. Co to dla nas oznacza? Proszę bardzo, Karol Pilecki.
Pani redaktor, co to dla nas oznacza? Ja rozumiem, że jakby chcemy prowadzić dyskusję w kierunku, zaraz usłyszymy tu od pana posła, groźby takie, że do Polski spłynie nieokreślona ilość migrantów. Nie, myślę, że nie spłynie i nie chciałbym wcale straszyć tym społeczeństwa, nie grać tym tematem politycznie, bo raczej problematyczne było rozdawnictwo polskich wiz za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości i to niekoniecznie w sposób legalny, co pokazuje postępowanie prokuratury i akcje służb, między innymi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Więc myślę, że z niczym się to tak naprawdę istotnym dla nas de facto nie będzie wiązało i nie chciałbym straszyć społeczeństwa tymi zmianami, które dzieją się w Parlamencie Europejskim, bo zapewne na ten temat mieliby do powiedzenia więcej europosłowie.
Poseł Jarosław Zieliński.
Była wielka groźba, że będziemy mieli ten sam problem, co Niemcy i inne kraje, które otworzyły swoje granice w 2015 roku. Rząd Donalda Tuska, ówczesny, czy rząd potem już Ewy Kopacz, ale Platformy Obywatelskiej, chciał przyjmować tych właśnie nielegalnych migrantów do Polski, także tak jak przyjmowały inne kraje europejskie, ale wygrana Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych i utworzenie naszego rządu spowodowało, że to zostało zahamowane. Potem za nami poszły inne kraje, no i wydawało się nam, że już ta szaleńcza zupełnie polityka nie wróci do Europy, a okazało się, że pakt migracyjny to właśnie jest powrót do tego, co było. I dzisiaj Donald Tusk może opowiadać bajki, tylko że te bajki już nikt nie wierzy, ponieważ Parlament Europejski przyjął ten pakt migracyjny. I teraz
konkretny mechanizm relokacji.
I mało tego, przyjął głosami tej partii, której Donald Tusk przewodził do niedawna, Europejskiej Partii Ludowej, a z jego listy, czy z tej koalicji, która prowadziła do Parlamentu Europejskiego europosłów, 7 bodajże głosowało za tym paktem. No, to są ludzie lewicy, ale to przecież Donald Tusk dał im platformę do wyborów, że oni weszli do Parlamentu Europejskiego. niego. Tak by nie weszli prawdopodobnie, więc to też jest jego odpowiedzialność. No i dzisiaj Donald Tusk mówi, że on nie pozwoli, żeby ten pakt zaczął działać, żeby Polska go musiała realizować.
Czy on może faktycznie to zablokować?
Będzie musiała realizować i mówi, że jakieś tam wpływy on ma. Żadnych wpływów nie ma, to jest po prostu takie oszukiwanie po raz kolejny ludzi, że niby tutaj prawo europejskie będzie takie, ale on ma takie chody gdzieś tam w Europie, że spowoduje, że my nie będziemy tego musieli stosować. Niestety będzie to musiało być stosowane, jeżeli tak dalej sprawa pójdzie w tę stronę, w ogóle w kontekście całej Europy.
Jeszcze musi Rada Unii Europejskiej
albo będzie to tak, że będzie Polska musiała pod rządami Donalda Tuska coś wielką groźbą dla naszego społeczeństwa, naszej kultury, naszej przyszłości i tak dalej, dla bezpieczeństwa, przyjmować tych migrantów albo płacić za to słone pieniądze. No, znamy te kwoty, które trzeba będzie płacić za każdego nieprzyjętego migranta. I tutaj Donald Tusk nic nie wskóra, nic nie zrobi, więc niech naprawdę nie mydli oczu Polakom. Najpierw doprowadził do tego swoją polityką, polityką swojej tej partii w wymiarze europejskim, myślę o IPP, że właśnie większością tamtych głosów sprawa została przegłosowana. No a teraz właściwie on nie ma narzędzi już, nawet może sobie zapowiadać różne rzeczy, ale narzędzi nie ma. Jest sytuacja bardzo groźna.
Faktycznie, jeżeli się okaże jeszcze, że Rada Unii Europejskiej przyjmie ten pakt, że państwa nie będą miały żadnych możliwości, żeby nie wprowadzać pewnych przepisów przyjętych.
Nie, to jest niemożliwe. Ja myślę, że samo hasło Donald Tusk działa na pana posła jak płachta na byka, ponieważ powtórzył pan jego nazwisko chyba z 10 razy.
No, Donald Tusk znacznie mniej.
Co by nie mówić, no, wygrał wybory 15 października, zbudował skuteczną koalicję. W niektórych miastach, miejscach frekwencja była 90%. To też pokazuje, jak społeczeństwo bardzo chciało tej zmiany. I tak naprawdę po 3 miesiącach okazało się, że mamy odblokowane środki z KPO i bez wątpienia można powiedzieć, że to też zasługa jakichś wpływów i kontaktów Donalda Tuska. W tym miejscu jest to naprawdę woda na młyn dla pana posła do tego, żeby straszyć Polaków migrantami, a tak naprawdę z jednej strony straszyliście Polaków migrantami, a z drugiej strony sprzedawaliście polskie wizy, czyli nasz najdroższy skarb na bazarkach i w innych miejscach, i był za to odpowiedzialny wasz wiceminister spraw zagranicznych. I to jest tak naprawdę przykre i prosiłbym nie odwracać od tego uwagi i nie straszyć ludzi, bo wspominał pan tutaj wcześniej o poważnej polityce, traktowaniu siebie poważnie, no to niech pan sam też traktuje poważnie swoje słowa i nie podpuszcza tutaj ludzi, bo to się panu nie uda.
Jeszcze nikt nie został skazany, ani nawet nie ma zarzutów postawionych. No może tam pojedyncze osoby mają zarzuty prokuratorskie, ale jeszcze sąd nikogo nie skazał. Komisja śledcza pracuje nad tym i zdaje się, że ten postęp w tych pracach jest słaby, jeżeli chodzi o kwestie wizowe. Jeżeli oczywiście nastąpiły jakieś nieprawidłowości, no to pewnie, że muszą być rozliczone. Co do tego, to nie mam wątpliwości ani ja, ani pana, ani nikt inny. Natomiast to nie jest tak, że masowo sprzedawano wizy. To jest nieprawdziwa informacja, którą pan przedstawia. Ale zostawmy to prokuraturze, zostawmy to sądowi, zostawmy to także komisji śledczej.
Na ile prawdziwe jest to, że masowo będą migranci przyjmowani? No,
ja uważam, że jest to nieprawdziwe.
No, pani redaktor, no,
na pewno w Polsce
to grozi.
To będziemy
po prostu
płacić.
Ale to grozi Polsce, bo Parlament Europejski przyjął, jeśli zakończy się procedura zatwierdzania tego paktu migracyjnego, no to ja nie wiem, jakimi narzędziami Donald Tusk, pan powie, że 11 raz, no tam
nie
będziemy liczyć, ale w każdym razie on w ogóle nie ma, jako premier polskiego rządu, nie ma żadnych możliwości działania, żeby to nie zostało wprowadzone. Będzie musiał albo przyjmować, albo płacić. Udaje, że ma jakieś takie układy swoje właśnie w Europie, że Polski to nie będzie dotyczyło. Niestety obawiam się, że będzie dotyczyło, tak jak każdego innego kraju, albo przyjmować, albo płacić. I mało tego, ja myślę, że tak naprawdę ten rząd, który mamy obecnie, on nie jest przeciwny temu, żeby przyjmować do Polski migrantów, co pokazał w 2015 roku, jak się godził na wszystko, co wtedy właśnie Angela Merkel zarządziła i zafundowała, można powiedzieć, Europie. Także sytuacja przy tym rządzie zwłaszcza jest naprawdę bardzo niebezpieczna.
Karol Pilecki.
Ja myślę, że ten rząd na pewno nie zrobi nic wbrew społeczeństwu. Społeczeństwu, które potrafiło się zachować przy wsparciu wszystkich migrantów z Ukrainy, czy uchodźców wojennych i tak dalej. I tutaj jako Polska naprawdę pokazaliśmy się z dobrej strony na tle całej Europy. I Unia Europejska, proszę pamiętać, że też funkcjonuje tam prawo weta. To nie jest organ, który, czy instytucja, która może też narzucać krajom wszystkie swoje rozwiązania. Jednak kraje będące członkami Unii Europejskiej zachowują swoją podmiotowość i proszę nie czarować tu rzeczywistości. A to, jak w tej Unii jest źle, to pokazuje, jak posłowie PiS-u pchają się na listę do Europarlamentu w tej złej Unii, więc posłowie, tak bym to skwitował.
Posłowie koalicji czy politycy też się pchają i na pewno wystawicie listy. To nie jest tak, że to, jeżeli tak uważacie, że nie trzeba, no to proszę nie wystawiać list do Parlamentu Europejskiego. No niech pan naprawdę...
Nie, ale my nie kwestionujemy tego.
Natomiast proszę państwa, sytuacja jest taka, że po prostu nam grozi to, co wynika z paktu migracyjnego, a jeżeli chodzi o weto, to premier Donald Tusk tego weta nie użył wobec paktu. To był czas na to, już teraz jest niestety za późno. No i trzeba to po prostu wszystko
widzieć.
A pan
Rady wspomniał coś, że nie będzie dokończona procedura przyjmowania paktu migracyjnego. Jak to rozumieć?
Pani redaktor, no, w tematach paktu migracyjnego naprawdę przesłuchiwałem tutaj posłów do Parlamentu Europejskiego. Niemniej jednak to tak się czasowo złożyło, że jest to naprawdę woda na młyn dla posłów Prawa i Sprawiedliwości do dalszego straszenia społeczeństwa. Migrantów...
No bo za niespełna dwa lata miałby ten pakt migracyjny obowiązywać.
Migrantów w Polsce przymusowych nie było i nie będzie i nie dopuszczam takiej sytuacji.
Nie było tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku wygrało wybory i stworzyło
rząd. Zobaczymy teraz kolejny temat, jeszcze, ile to będzie woda na młyn.
Ale było,
szanowni państwo, przecież trzeba też przypomnieć, że
Niemcy podjęły samodzielnie
pana partia decyzję. Polityczna w Sejmie, Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska głosowała przeciwko budowie zapory granicznej z Białorusią. No, mówiliście, że trzeba wszystkich przyjmować i potem się zastanawiać, co z nimi dalej zrobić, z tymi nielegalnymi, bardzo agresywnymi migrantami. No gdybyście... Pozwoli pan skończyć.
Proszę,
gdybyście wyrządzili, to ta zapora by nie powstała. Głosowaliście przeciwko tej zaporze, a dzisiaj przy nasilonym ataku w ostatnich dniach, choćby to widać, prawda, widzimy, jak ważna jest to właśnie inwestycja, jak to ważny jest element bezpieczeństwa polskiego i gdyby były rządy Platformy Obywatelskiej, to by niestety mielibyśmy zalew i z tej strony migrantów. No niestety.
No nie, mamy
na razie Platforma Obywatelska wzmacnia tą zaporę.
Ale jak wzmacnia? Dobrze.
Ale nie,
dobry
kontynuuje
temat. Ja ten temat znam dobrze. Panie z Komisji Spraw Wewnętrznych. Jak wzmacnia?
Ja też ten temat znam dobrze.
Jak
karmiliśmy polskich żołnierzy, kiedyś państwo rządziliście, a kiedy wysyłaliście ich na granicę w mróz i jakimi posiłkami ich karmiliście? To też wiemy.
A to też powinniśmy samych żołnierzy zapytać.
Panie pośle.
Tak nawiązując do tego, że
rządzimy od 4 miesięcy i nie ma zagrożenia przejścia tutaj migrantów przez stronę białoruską. Nic się tutaj nie zmieniło.
Nasilenie jest ogromne.
A pragnę przypomnieć, panie pośle, że protesty w Sejmie w momencie, kiedy debatowaliście nad zaporą, głównie dotyczyły tego, żeby nie zlecać tej budowy z wolnej ręki, bo to nie było transparentne w wykonaniu waszego rządu, co potwierdziły później respiratory podczas pandemii i wiele innych kwestii.
Wszystko miesza ze sobą.
Właśnie nie, bo to było związane z głosowaniem, ale pamiętam tamte dyskusje.
Panie radny, głosowanie
w
Sejmie...
Nie w takim trybie, panie pośle. O to chodziło.
Ale trybu jeszcze nie było. Głosowanie w Sejmie nad przyznaniem środków finansowych w budżecie na budowę. Pana opcja głosowała przeciw. No,
no
i tyle.
Tak, no. Bo po prostu pomijaliście ustawę Prawo Zamówień Publicznych i dotyczyło to
jeszcze
głównie
wtedy
tego.
Nikt niczego nie pomijał, a zresztą to była specyficzna inwestycja, gdzie prawo pozwalało na to, żeby właśnie w tym trybie zlecić pracę.
No
natomiast teraz, jak się okazuje, że już ta zapora dobrze działa, to co robi wasz premier? No mówisz, będzie wzmacniał tę zaporę. Już nie jest przeciwny, nie, tak jak był
no
przedtem,
tak.
Będzie wzmacniał.
A pan jest, przepraszam, czy pan jest krową, która nie zmienia zdania?
Ale jak będzie wzmacniał?
Skoro premier zobaczył, że dobrze działa zapora, to idziemy do przodu i wzmacniamy ją. Chyba społeczeństwo
wszystko...
oczekuje ciągłości władzy od wybranych posłów.
A czy to społeczeństwo jest faktycznie oczekuje teraz zmian odnośnie
spraw... To jest takie reagowanie na bieżąco i fałsz.
...przepisów aborcyjnych. Czy to jest teraz najpilniejsza sprawa, czy to, że do Komisji Nadzwyczajnej są skierowane 4 poselskie projekty, to jest kwestia tylko spełniania obietnic wyborczych, czy faktycznie najpilniejsza potrzeba? Polaków. Proszę bardzo. Pytanie? Do obu panów. Zacznijmy od posła Jarosława Zielińskiego.
A, to powiem od razu, to były wszystko, te cztery projekty, są projekty ugrupowań, które współtworzą obecną większość parlamentarno-rządową 13
Ale
grudnia.
Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o poselski projekt trzeciej drogi, to nie sprzeciwiło się, żeby odrzucić.
Jak
od
to
razu
nie? No, ja głosowałem przeciwko wszystkim projektom, czyli za odrzuceniem wszystkich projektów. No, to, że
ale w całości, jeżeli chodzi o referendum, to nie.
Nie było referendum w tym ostatniej wersji, panie redaktor. Nie było referendum. Ten projekt został zmieniony. Nie było referendum, tylko chodziło o to, że trzecia droga chciała przywrócić status quo ante, czyli żeby przesłanka eugeniczna została przywrócona, a więc żeby można było zabijać dzieci nienarodzone i dokonywać aborcji w sytuacji, kiedy jest uszkodzenie płodu, czy jest zagrożenie, że dziecko urodzi się z wadą, prawda? Typu zespół Downa, czy inne tego typu istotne wady. Ale ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość prawa aborcyjnego nie zmieniło, tylko Trybunał Konstytucyjny, na wniosek posłów wprawdzie, to fakt. Ja tego wniosku nie podpisałem, to też przy okazji chcę powiedzieć, może po raz drugi mam okazję o tym mówić, bo ja nie byłem, mojego tam nazwiska nie ma. Powiedziałem, że będzie z tego jednak duża awantura, aczkolwiek jestem za tym, żeby właśnie ta przesłanka nie była uwzględniana. Zresztą ona jest niezgodna z Konstytucją, dlatego Trybunał nie mógł orzec inaczej, skoro wpłynął wniosek, więc orzekł Trybunał, że ona jest niezgodna z Konstytucją. Pozostały dwie w związku z tym i teraz PSL, trzecia droga, ale głównie PSL, chce przywrócić tę przesłankę i bez zmiany Konstytucji nie jest w stanie jej przywrócić. To chciałbym to bardzo mocno zauważyć, bo skoro ona jest niezgodna z Konstytucją, no to dopiero zmiana Konstytucji mogłaby spowodować, że ona mogłaby wrócić, prawda? Ja uważam, że wszystkie te projekty powinny być odrzucone i tak głosowałem, natomiast u nas nie było w klubie parlamentarnym żadnych z tych spraw dyscypliny klubowej. Każdy głosował zgodnie z sumieniem. Wyniki mam przed sobą, jak pani redaktor chce, możemy przy każdej ustawie powiedzieć, jak to głosował, z nazwiskami łącznie, ze strony wszystkich klubów, no, ale wszystkie projekty trafiły do komisji nadzwyczajnej, która została powołana, dużej komisji, dwóch mężczyzn, reszta same kobiety, będą pracować nad tym wszyscy. Zobaczymy, jak szybko ta praca pójdzie. Na pewno koalicja parlamentarno-rządowa 13 grudnia uzyskała jeden efekt dla siebie, pewne uspokojenie w tej chwili właśnie, bo wszystkie projekty trafiły do komisji. Tam się obawiano, że się poróżni lewica z PSL-em, że może któryś projekt nie trafi, ale się porozumiano, bo korzyści z władzy są silniejsze niż właśnie nawet ta sprawa, która...
Teraz wątki prawne i polityczne,
która jest sprawą aksjologiczną, jakby nie patrzeć, prawda?
Karola Pileckiego z Koalicji
Obywatelskiej. No ale ja już skończę. Czym to się skończy? Ta praca czym się skończy? Jaki projekt wyjdzie z komisji, bo powinien właściwie wyjść jeden projekt, czy on wyjdzie, w jakim czasie, to zobaczymy.
Proszę bardzo, Karol Pilecki. Jako prawnik, czy jako polityk, czy jako
samorządowiec? Tutaj bardziej jako prawnik,
jako obywatel?
Ale też jako ojciec trójki dzieci tak naprawdę, bo w Polsce obowiązywały określone przepisy aborcyjne od 1993 roku do roku 2020. Jak państwo wiecie, od 1993 do 2020 roku, czyli to prawie bez mała 30 lat, zmieniło się w Polsce wiele rządów i nikt nie ruszył tego kompromisu aborcyjnego. I w mojej ocenie Prawo i Sprawiedliwość w 2020 roku za sprawą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i wniosku złożonego do Trybunału Konstytucyjnego wyrządziło Polakom niesamowitą szkodę. No, można powiedzieć, że podpalono Polskę tematem, który był ustabilizowany w naszym kraju. I zobaczcie państwo, do czego to doprowadza. To doprowadza do tego, że ta ochrona życia, której Prawo i Sprawiedliwości tak bardzo zależy, przez to, że ruszyli ten kompromis aborcyjny, który był przez 30 lat, i tu się cieszę, że pan poseł powiedział, że nie podpisywał tego wniosku, bo no, jak widać, wykazał się dużym doświadczeniem, powoduje to, że teraz w momencie zmiany władzy dochodzi z kolei do zupełnie innych propozycji niż te, które były w tym kompromisie aborcyjnym. I to pokazuje, jak chcąc stanąć w obronie życia, można wyrządzić efekt zupełnie odwrotny i wyrządzić dużą szkodę. No, bardzo żałuję, że Trybunał Konstytucyjny tak orzekł.
Ale nie mógł orzec inaczej.
Nie będę już wchodził w kwestię tego, kto jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, jacy członkowie są Trybunału Konstytucyjnego.
Ale to jest niezgodne z Konstytucją, z konkretnym zapisem Konstytucji, więc jakikolwiek by to był skład Trybunału, to jeżeli wniosek wpłynie, a musiał zająć się tym wnioskiem, skoro wniosek wpłynął, tak? To musiał orzec tak, jak
znaczy,
orzekł.
No czasami do Trybunału trafiają wnioski, które nigdy nie widzą później dalej światła dziennego. No tam
to już jakby poza Prawem i Sprawiedliwością jest ten
Ten proces był znacznie szybszy.
Ja jako
prawnik tylko powiem, że nie będę się wypowiadał w kwestiach opinii prawnych, ponieważ wszyscy wiemy, ilu jest prawników, tyle może być opinii. No w każdym razie tą puszkę Pandory otworzyło Prawo i Sprawiedliwość, a teraz czekamy na propozycję tej Komisji Nadzwyczajnej.
Ale teraz ja miałbym do pana pytanie jednak, bo pan tutaj przywołał taką informację, że pan jest ojcem trójki dzieci. Cieszę się, że ma pan trójkę dzieci.
Czyli
bardzo.
Jakby głosował?
Jakby pan głosował, gdyby trzeba było właśnie teraz, gdyby pan był posłem, albo gdyby w jakikolwiek inny sposób miał się pan wypowiedzieć, na temat właśnie tej przesłanki eugenicznej. Czy pan by uznał, że z powodu...
Ja już powiem, głosowałbym za kompromisem, który był wypracowany od 93.
Ale to jest fałszywa ucieczka. Nie. To wybór jest taki.
Panie pośle, to powiem
panu. Było pytanie, jest odpowiedź.
Nie ma
odpowiedzi. A druga odpowiedź może...
jest taka, czy pan byłby za przywróceniem tej przesłanki, czy nie? Bo to jest...
Panie pośle, mogłem startować 15 października w wyborach do Sejmu i być posłem i się tym zajmować, a nie jestem, nie chciałem startować.
Ale jest pan obywatelem, który też głosuje na tych, którzy potem tak czy inaczej głosują w Sejmie. Ja byłbym ciekawy pana właśnie odpowiedzi, takiej bez krętactwa, bez ucieczki.
Ja już mówię.
Jest pan za przesłanką eugeniczną czy przeciw?
Ja bym był za kompromisem aborcyjnym, który był od 93 roku, ponieważ ten kompromis już mówię...
Za przesłanką eugeniczną.
Ten kompromis, ale panie pośle, ten kompromis niczego nikomu nie nakazuje.
Czyli pan jest za przesłanką,
natomiast
żeby
wy chcecie nakazywać.
Było pytanie, ja uznaję, że odpowiedź była. Kolejne gry polityczne w Polskim Radiu Białystok. Za tydzień w poniedziałek 22 kwietnia będziemy już po drugiej turze wyborów samorządowych w niedzielę. Będziemy wybierać niektórych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a dziś gośćmi Polskiego Radia Białystok byli poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński.
Bardzo dziękuję
oraz
państwu.
Podlaski radny Karol Pilecki z Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo, dziękuję pani, dziękuję państwu.
A do usłyszenia mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.